w Europie będzie chaos.
To Europejczycy kolonizowali świat, tak? I oni eksportowali swoje systemy na cały świat.
To jest schyłek. To jest niestety schyłek. Nie będzie powrotu do jakiejś...
Zmierzch czasów.
No starego kontynentu myślę, że na jakiś czas na pewno.
Czy twoim zdaniem Europa jest w stanie odbudować swoją potęgę? Czy czeka nas rola rynku zbytów dla Chin, dla Indii i Stanów Zjednoczonych?
Donald Trump chce pokazać, że Stany Zjednoczone są jedynym supermocarstwem, hegemonem, utrzymają to i zrobią to siłą i nikt takich zdolności nie ma i oni to udowodnią. Rosja w zasadzie tonie i tam Putin złapał tylko tych Ukraińców za kostkę i próbuje ich ciągnąć za sobą. Jeśli im się uda, to złapie następne państwo, prawda? I tak będzie się podtrzymywał nad powierzchnią wody. Ale jeśli mu się nie uda z Ukrainą, to zneutralizujemy tę Rosję. Ja jestem święcie przekonany, że Rosja przestanie stanowić czynnik zagrożenia.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Z kartą Zen zapomnij o elektronice, która psuje się zaraz po zakończeniu gwarancji.
Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju.
Czy Europa w przyszłości będzie już tylko rynkiem zbytu? Całkiem sporym, ale wciąż rynkiem zbytu, a nie decydentem. Nie tym podmiotem, który ma wpływ na to, co się dzieje na świecie. O tym rozmawiam w Świecie od Zera z Krzysztofem Wojczalem, autorem książki, którą mamy tutaj na stole, Polska do potęgi. Bo patrząc na to, kto z kim rozmawia, kto o czym decyduje, to Europa już dzisiaj wydaje się być absolutnie z boku wszystkich najważniejszych procesów. Nawet jeżeli chodzi o Ukrainę, to też pamiętam takie zdanie wypowiedziane przez Marco Rubio na jednej z konferencji prasowych, że Europejczycy zostaną do rozmów włączeni na odpowiednim etapie.
Przede wszystkim dzięki za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Tak, rzeczywiście Europa jest spychana na drugi, trzeci teatr, można powiedzieć, decyzyjności, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Ale uważam, że jest to efekt pewnego świadomego i celowego też procesu administracji prowadzonego przez administrację Waszyngtonu, co jest elementem szerszego procesu negocjacyjnego między Waszyngtonem, no jeśli można tak nazwać, Brukselą jako jeden, powiedzmy, podmiot zbiorowy, chociaż Amerykanie starają się też rozgrywać państwa europejskie w sposób bilateralny, jeśli chodzi o ustalenia czy relacje. I tego rodzaju polityka amerykańska w mojej ocenie jeszcze jest grą na to, żeby po pierwsze pokazać Europejczykom, gdzie jest ich miejsce w szeregu, bowiem dochodzi, czy w zeszłym roku w sumie doszło, chyba to już jest, można powiedzieć, w formie dokonanej, do pewnego rodzaju reorientacji formatu sprawowania przez Amerykanów hegemonii. A więc wcześniej mieliśmy do czynienia z takim workiem państw partnerskich w sojuszu NATO, czy w partnerskich gospodarczo. Natomiast Donald Trump ewidentnie ustawił pewnego rodzaju hierarchię, na czele której są Stany Zjednoczone, czyli to jest właśnie America First. I tak należy moim zdaniem to rozumieć, czyli nie Ameryka tylko i wyłącznie jako odizolowany podmiot, tylko jako Stany Zjednoczone, które są pierwsze pośród, powiedzmy, tej sfery zachodniej i one dominują i dyktują warunki. I w związku z tym, że państwa europejskie, zachodnie, no nie chcą się pogodzić z tego rodzaju rolą i tą taką marginalizacją przez Waszyngton, czy sprowadzeniem do partnera jakiejś drugiej kategorii, prawda? W tym kontekście uważam, że Amerykanie cały czas grają bardzo mocno, bardzo ostro, narracyjnie, również w kwestiach decyzyjnych, po to, żeby uświadomić czy udowodnić to, że oni są jednak wyżej w hierarchii, mają więcej do powiedzenia i jednak Europa powinna się dostosować do nowych warunków przywództwa.
Tylko ja się zastanawiam, czy Stany Zjednoczone muszą cokolwiek jeszcze udowadniać. Ja też nie bez powodu na to nasze tło do rozmowy dałam Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, no bo chyba nikt nie ma już dzisiaj złudzeń, że to Stany Zjednoczone i Chiny o to przywództwo na świecie walczą i jeżeli cesarz może być tylko jeden, no to walczą o to, kto będzie tym największym cesarzem. I nawet Rosja jest na którymś miejscu, no ten tron rosyjski zdecydowanie jakoś tak zmniejszył się w ostatnim czasie, co też wynika i z tego, że Rosja jest słaba technologicznie i z tego, że chyba jednak ugrzęźli na tej Ukrainie bardziej niż by chcieli ugrzęznąć i traci strefy wpływów nie kosztem Chin, bo tutaj akurat częściej, znaczy może tak.
Trochę też,
ale to nawet bardziej na swoim własnym terytorium, ale też kosztem przecież Stanów Zjednoczonych, chociażby nawet na Kaukazie, co się wydawało nieprawdopodobne. A Europa w tym wszystkim, jeżeli zacytuję Donalda Tuska, że władzę trzeba sobie wziąć, no to my chyba nawet nie jesteśmy w stanie po nią sięgnąć.
Ponieważ w moim odczuciu przybrano zły kierunek czy złą strategię, to znaczy przywódcy z zachodu Europy chcą grać na kontrze Donalda Trumpa. Tymczasem Stany Zjednoczone mają wszystkie karty w rękach względem Europy. To znaczy Europa względem Stanów Zjednoczonych jest bardzo słaba, ponieważ jesteśmy zależni. Jesteśmy zależni na bardzo wielu płaszczyznach. Parasola jądrowego, parasola bezpieczeństwa na płaszczyźnie no, tej konwencjonalnej, militarnej. Ale również Amerykanie pilnują naszych szlaków morskich, jeśli chodzi o nasz eksport europejski, zwłaszcza niemiecki. To ich flota zabezpiecza te wszystkie najważniejsze akweny i przejścia między nimi. Są największym rynkiem zbytu na przykład dla niemieckiej gospodarki, więc następny ich argument. I są również alternatywnym źródłem dla dostaw energii i surowców energetycznych, takich jak gaz i ropa, ponieważ nie bierzemy tego od Rosjan. A więc we wszystkich kluczowych kwestiach jesteśmy od Amerykanów po prostu zależni i no, można oczywiście grać na kontrze, nawet tej narracyjnej, ale no, nie można się wtedy dziwić, że narracja Waszyngtonu jest taka, jaka jest, bo oni po prostu... Mamy do czynienia z administracją amerykańską, która zdała sobie sprawę, która wiedziała o tym, że Stany Zjednoczone, i to ponawiam tezę sprzed roku, są najsilniejsze w mojej opinii politycznie, na płaszczyźnie politycznej w XXI wieku. I pokrótce to szybko uzasadnię. Rosja po 22 roku, atakując Ukrainę, stała się dla Europy zagrożeniem i Europa poszukuje, jest wepchnięta niejako w zależność bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych, gdzie wcześniej byliśmy bardzo asertywni, Niemcy wypychali wręcz Amerykanów z Europy swoją polityką i tak dalej, i tak dalej. Po inwazji na Ukrainę wszyscy zdali sobie sprawę w Europie, że no, jest realne zagrożenie, my nie jesteśmy do niego przygotowani, Stany Zjednoczone są odpowiedzią. A więc Europa w zasadzie jest w koszyku, już mówiłem o tych surowcach energetycznych i tak dalej, i tak dalej. Także jesteśmy w koszyku amerykańskim choćby z tego powodu. Mamy ofensywne i agresywne zachowania Chin, które już widać. Również starcie na linii gospodarczej z Unią Europejską, choćby w sektorze samochodów elektrycznych, gdzie nakładaliśmy cła na elektryki. Amerykanie to widzą. A więc znowu, Amerykanie widzą, że wszyscy czują zagrożenie również ze strony chińskiej, a to wpycha tak naprawdę Koreę Południową, Japonię, ale i Wietnam, Filipiny, również w kwestiach gospodarczych trochę Unię Europejską, znowu w objęcia Stanów Zjednoczonych. A więc Amerykanie wiedzą, że agresywne działania ich konkurencji i przeciwników tak naprawdę wzmocniły politycznie Stany Zjednoczone, które są w stanie w tej chwili egzekwować, wywierać presję na swoich właśnie głównie partnerach i sojusznikach, właśnie dlatego, że ta zależność od Amerykanów tak bardzo się zwiększyła. I Donald Trump i jego administracja naprawdę bardzo brutalnie po prostu te uwarunkowania wykorzystuje i oni po prostu sobie widać zdają z tego sprawę i konkretnie na konkretnych płaszczyznach osiągają konkretne rezultaty. Czy to umowy handlowe, przecież mieliśmy całą wojnę handlową, wojnę celną nazwijmy to w ten sposób, tak, między styczniem a powiedzmy czerwcem, czy może sierpniem, może nawet jeszcze, i gdzie wielu analityków wskazywało, że no, wydali wojnę całemu światu, na pewno przegrają i się okazuje, że wszyscy podpisali te umowy praktycznie, z małymi wyjątkami. Weszli na kontrakty również z takimi państwami jak Turcja, jeśli chodzi o dostawy gazu, co będzie kosztem Rosji. Tak jak sama wspominałaś, Kaukaz, osłabienie Rosji, wzmocnienie pozycji Stanów Zjednoczonych. Są aktywni Amerykanie również w tej chwili w Afryce, są aktywni w Azji Centralnej, robią porządki w
Ameryce Południowej.
W Ameryce Południowej. I
Czyli w tej swojej bezpośredniej zagranicy.
Ale co to wyciągnięcie Maduro z łóżka miało w ogóle pokazać? W mojej ocenie ta gra o surowce to jest naprawdę czwarto czy pięcio, to jest jakiś czwarty, piąty punkt, jeśli chodzi o skalę ważności, bowiem to, co w mojej ocenie było najważniejsze, to pokazanie Chinom i Rosji, że zrobiliśmy to, czego wy Rosjanie w 22 roku nie potrafiliście zrobić w Kijowie i zrobiliśmy to, co wy byście, Chińczycy, chcieli zrobić na Tajwanie, ale z wielu przyczyn się boicie. I my, Amerykanie, jesteśmy w stanie w tym samym czasie mieć wojska stacjonujące w Polsce, mieć wojska stacjonujące w Japonii, w Korei Południowej, bombardować cele w Afryce, bombardować cele w Iranie, ściągać Maduro z łóżka i jeszcze możemy robić dziesiątki innych rzeczy naraz i jesteśmy jedynym supermocarstwem, które to potrafi. Nikt tego nie potrafi. Ani Chińczycy, ani Federacja Rosyjska. Więc też takie ustawienie też w kontrze, już tak jakby nawiązując też do twojej wypowiedzi Xi Jinpinga i Trumpa jako tych, którzy chcą zostać tym samcem alfa, czy może chcą podzielić swoją strefę wpływów. Ja uważam, że jest trochę tak, że Donald Trump chce pokazać, że Stany Zjednoczone są jedynym supermocarstwem, hegemonem, utrzymają to i zrobią to siłą i nikt takich zdolności nie ma i oni to udowodnią.
To jest oczywiście jasne, że Donald Trump chce to pokazać, tylko pytanie, na ile Stany Zjednoczone są silniejsze od Chin i ja się z tobą zgadzam, że na tym etapie absolutnie są, tylko że to Chiny są tym, który goni, a Stany Zjednoczone są tym, które uciekają w tym wyścigu. I pytanie, czy w którymś momencie jednak Chińczycy nie wygłaszają takich spektakularnych przemówień jak Donald Trump i mają zupełnie inną metodę działania. Dużo więcej rzeczy dzieje się bez kamer i po cichu. I nie jestem przekonana, czy gdyby oni kogokolwiek wyciągali z łóżka, to chyba też nie ich metoda działania, ale nawet gdyby była, to chyba by tego nie pokazali. Ale jednak tak sportowo na to patrząc, no to jednak oni ich gonią i są coraz bliżej.
Tak, Amerykanie sobie zdają z tego sprawę, że tendencja jest taka, że ja teraz jestem na ukończeniu takiej dużej, no kilkudziesięciostronicowej analizy związanej z tym, żeby określić, ile mamy supermocarstw dzisiaj, bo jest ta dyskusja na temat tego, czy żyjemy w świecie jeszcze jednopolarnym, czy multipolarnym, prawda? Czy jest kilka supermocarstw, czy jeszcze jest jedno, czy Amerykanie stracili w ogóle status supermocarstwa i mamy wiele mocarstw po prostu. I no, na tym etapie już jakby mam wnioski końcowe. W mojej ocenie Chińczycy są na tendencji wzrostowej, oczywiście w niektórych punktach, w których chcą się podciągnąć, ale wciąż jeszcze nie posiadają statusu supermocarstwa. Stany Zjednoczone na 11 kryteriów, które ja subiektywnie wyznaczyłem, na 11 kryteriów spełniają 10 supermocarstwa. Przy czym w niektórych są oczywiście tendencja jest spadkowa. I teraz Amerykanie wydaje mi się, że oni o tym
nie spełniają w czym?
Oni nie spełniają tylko jednego kryterium, to są metale, czy to są surowce krytyczne. I to nawet nie chodzi o posiadanie, tylko chodzi o ich wytwarzanie.
Czy przetwarzanie?
Tak, produkcję. Generalnie produkcję, no bo wiadomo, że to nie jest tak, że tych metali na przykład ziem rzadkich.
Wyciągasz sobie z ziemi i masz gotowy chip.
Tak. Więc jakby, ale tutaj Amerykanie z kolei się podciągają, prawda? Oni tutaj robią postępy właśnie w tej swojej słabości. Natomiast Chińczycy robią w kilku innych. Także z tej perspektywy uważam, że Amerykanie demonstrują, że no jako jedyni na razie jeszcze na ziemi mają takie zdolności, są w stanie przetrzymać ten korek, bo traktują Chińczyków trochę jak dżina w butelce. To znaczy on tam rośnie, pęcznieje, ale nie jest w stanie tego korka wystrzelić. Ktoś musi to zrobić za Chińczyków. I Amerykanie pokazują, że no my to kontrolujemy i mamy tak silną rękę, że spokojnie to zrobimy.
Że nie wypuścimy.
Że nie wypuścimy. I to trochę obrazuje też sytuację geograficzną Chin, ich marynarki wojennej czy zdolności. Zadam takie jedno pytanie proste. W jak innym byśmy żyli świecie dzisiaj, jak inaczej byśmy komentowali rzeczywistość geopolityczną, gdyby lotniskowce chińskie wizytowały w bazie chińskiej w Djibouti, koło Zatoki, niedaleko w zasadzie Zatoki Perskiej, prawda? Bo to już jest ten rejon. Albo jakby chińskie lotniskowce robiły sobie manewry wojskowe przy Iranie, albo gdziekolwiek gdzie na świecie. Tymczasem Chińczycy nie wyciągają tych kart, dalej niż do Tajwanu, a Tajwan to jest pierwszy łańcuch wysp tak naprawdę i tam w razie wojny uważam, że tam flota chińska byłaby po prostu zamknięta. Ich strefa wpływów bardzo mocno się rozniosła, czy oni budowali ją na zasadzie połączeń gospodarczych, ale nie poszła za tym realna siła, nie poszły za tym realne zdolności, które byłyby w stanie przetrwać w świecie chaosu, czy w świecie, w którym są rwane łańcuchy dostaw. I to jest chiński problem. Bo oni, gdyby oni wywołali wojnę o Tajwan, na przykład w tym momencie, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że gro importowanej ropy idzie drogą morską, w zasadzie większość, to czego importują. Połowa z tego idzie z Zatoki Perskiej, gdzie są lotniskowce chińskie, które kontrolują szlak z Zatoki Perskiej przez Morze Arabskie, przez Ocean Indyjski, przez Cieśninę Malaka i do wybrzeży chińskich. Oni nie posiadają w tej chwili takich zdolności, między innymi dlatego, że nie posiadają w ogóle sieci sojuszy. To jest ich wielka słabość. To jest domena, w której oni nie są supermocarstwem, ponieważ nie mają sieci sojuszy. Dlatego nie mogą pływać po całym świecie tą flotą między innymi. Druga kwestia jest taka, że ta flota też nie ma takich zdolności w mojej ocenie. Więc jest bardzo wiele płaszczyzn, na których Chińczycy czy Rosjanie mają duże ograniczenia. Rosjanie w ogóle, tak jak zwróciłaś uwagę, ja jestem tego samego zdania, że Amerykanie nie traktują Rosjan w ogóle jako wyzwania czy jako przeciwnika. Znaczy Rosjanie nie są w stanie im nic zrobić.
Czasy zimnej wojny.
Utknęli na tej Ukrainie, są tam tak bardzo zaangażowani, że Amerykanie wchodzą w każde miejsce, gdzie byli Rosjanie, a którego nie są w stanie teraz Rosjanie utrzymać. Wystarczy podsumować mniej więcej 15-16 ostatnich miesięcy. To jest bardzo krótki czas, patrząc na geopolitykę i pewnego rodzaju tendencje czy procesy, ale w tak krótkim czasie Rosjanie stracili Syrię, stracili bazy wojskowe w Syrii.
Nie byli w stanie ochronić Asada, tak?
Turcy ich tam ograli. Przecież to Turcy, to nie Stany Zjednoczone czy Chiny, Turcy ich ograli, ale Azerbejdżan, który w ogóle nie jest, bo Turcy jeszcze są w NATO, prawda, więc oni się mogą czuć silni, to też jest państwo, które posiada silną armię, no i jest zdystansowane geograficznie nieco od Federacji Rosyjskiej, więc czuje się bardziej pewnie na Bliskim Wschodzie zwłaszcza. Ale na przykład Azerbejdżan, który graniczy bezpośrednio z Federacją Rosyjską, zaatakował Armenię, zajął Górski Karabach i do dziś w zasadzie nie zostało to ukarane, a to podważyło kompletnie stanowisko Moskwy jako gwaranta stabilności i bezpieczeństwa
w Armenii.
Wobec Armenii. Tak.
I Armenia się obraziła, rząd w Armenii.
Dokładnie.
Tak?
Więc Rosjan byli w stanie ograć Azerowie, którzy nie są objęci żadnymi sojuszami. No to powiem szczerze, że to jest taki duży objaw słabości, że naprawdę nie trzeba lepszego przykładu.
No i gdzie w tym wszystkim jest Europa, która... No nie możemy też, bo to jest znowu jeszcze ten problem Europy jako tego, że jest Unia Europejska jako twór bardziej gospodarczy niż polityczny, politycznie rozdrobniony. Jeżeli nawet mówimy o jakichkolwiek strefach wpływów, no to i Afrykę, którą wspomniałeś, no to Francuzi tam tracą też. No ale znowu mówimy o konkretnych państwach, tak? Mówimy o wpływach Francji, możemy sobie mówić o jakichś tam wpływach niemieckich i to, że to Niemcy chcą sprzedawać do Mercosuru swoje samochody, bo w Europie już ich nie sprzedają, bo sprzedają się chińskie samochody właśnie, że to się tak wszystko jakoś przesuwa. No ale Europa w tym wszystkim to politycznie jakby w ogóle nie ma w tej chwili już oddziaływania.
No ale czy Europa jako Unia Europejska...
Przecież.
No właśnie, ale czy miała takie przełożenie jako całość polityczne, na płaszczyźnie politycznej, czysto politycznej? Czy miała jakąś taką siłę, wolę narzucania polityki otoczeniu chociażby, czy już nie mówię o mocarstwach? Ja uważam, że...
Ja to może skrajny przykład będzie. Oczywiście ja to sprowadzę lekko do absurdu, ale żeby wyjaśnić, o co mi chodzi. Że jednak to Europejczycy kolonizowali świat, tak? I oni eksportowali swoje systemy na cały świat i kontrolowali...
No ale to widzisz, no to mówisz Europejczycy, ale to wtedy nie byli Europejczycy, tylko wtedy byli Brytyjczycy, Francuzi. Też to były państwa poszczególne.
Tak, tak, oczywiście.
No i dzisiaj, jak rozumiem, jak mówimy o Europejczykach, to mówimy bardziej o jakiejś strukturze naczyń połączonych, która razem, powiedzmy, dowodzona politycznie w sposób jednolity, jednokierunkowy, dawałaby wspólną jakąś razem siłę i ona ta siła by się multiplikowała albo chociaż sumowała, prawda, polityczna czy gospodarcza tych państw. Tymczasem my tego nie obserwujemy teraz. Nawet Donald Trump mówi Europa, Europa, ale jak już z kim siada do rozmów, to siada z konkretnym państwem, prawda? Więc no właśnie ja na przykład w tej...
No ale żadne konkretne państwo europejskie też nie ma takiego przełożenia.
No nie, nie ma przełożenia i jakby wracając właśnie do tego początku, początkowego wątku, skoro my jesteśmy w kontrze do Stanów Zjednoczonych, gdzie jesteśmy najsłabsi, to być może to jest zła strategia. To znaczy w mojej ocenie prawidłowym tokiem rozumowania byłoby takie, w którym Europa, rozumiana jakkolwiek, stwierdziłaby, ok, mamy takie, a nie inne przywództwo Stanów Zjednoczonych. Amerykanie na przykład nakładają cła na Indie, w związku z tym, że Indie importują ropę z Rosji, prawda? To jest jakby dodatkowy 50%, plus tam jeszcze te procenty, które mają zmusić Hindusów do umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam zawsze jest kilka pieczeni na jednym ogniu, jakby pieczona przez administrację Trumpa. W każdym razie mamy taki stan rzeczy. No i teraz, dlaczego Unia Europejska się do tego nie dołączy? Przecież kupując ropę z Rosji, Indie finansują armię, która nam grozi. To jest w naszym interesie. Więc dlaczego nie dołączamy też do walki w tym zakresie z Chinami, na przykład do Stanów Zjednoczonych? Prawda? Nie działamy razem wspólnie. To znaczy, w mojej ocenie to nie pokazałoby większej słabości Unii niż ta, którą obserwujemy, ale to dałoby nam pewną siłę, bo okej, w stosunku do Amerykanów mamy mało kart, ale w stosunku akurat do Indii czy w stosunku do Chin, no pewne argumenty mamy. Jesteśmy największym rynkiem zbytu dla tych gospodarek jako Unia Europejska, jako całość. I jeśli my dołączymy się do Amerykanów w kwestiach na przykład nakładania ceł czy nakładania sankcji w związku z na przykład importem ropy z Rosji, to będzie naprawdę potężna siła rażenia, wspólna. I wtedy Chińczycy na przykład nie będą tylko rozmawiali z Trumpem, w jaki sposób i na ile, powiedzmy, oni nakładając sankcje, a później je znoszą w stosunku do Amerykanów, tylko będą musieli również usiąść z Europą i także wysłuchać naszych racji. A my tego nie robimy. Amerykanie walczą z Chińczykami, Amerykanie nakładają cła na duszą Indię, a my w tym czasie, w tej chwili, jak my tu siedzimy, to trwają negocjacje cały czas dotyczące tego, jakbyśmy żyli w starym świecie w ogóle, dotyczące tego, jak zrobić wolny rynek, czy to z Mercosur, czy z Indiami. No przecież no halo, no jak my chcemy z Indiami bezwarunkowo podpisać umowę o wolnym handlu na przykład? No właśnie teraz jest moment, żeby ich przycisnąć. Skoro Amerykanie ich cisną, to dołączmy do tego, to efekt rażenia będzie naszych ewentualnych sankcji dwa razy większy. I Indie będą musiały jakoś zareagować i się posłuchać również naszych argumentów, prawda? A tymczasem my nie gramy twardo przeciwko tym, którym mamy argumenty, a gramy narracyjnie twardo przeciwko Amerykanom, gdzie jesteśmy od nich zupełnie zależni. To jest moje cenie.
Narracyjnie to chyba aż tak twardo nie gramy. Ja też pamiętam ten szczyt NATO w Hadze, jak wszyscy chodzili wokół Trumpa, jak wokół króla przyjechał król i wszyscy go obskakiwali i prześcigali się w metodach na obłaskawianie Donalda Trumpa. Tylko deklaracje i narracja to jedno, a rzeczywiste przyłączanie się do działań Stanów Zjednoczonych to jest drugie.
To znaczy, bo ta narracja, ona w relacji z Trumpem jest tak, jak powiedziałaś, to obserwujemy, to trochę skakanie.
W kampanii było oczywiście, jak było.
Ale potem, jeśli są jak politycy europejscy wracają tutaj do Europy i mają swoje wystąpienia dla swojej publiki, dla swoich wyborców, to ta narracja jednak jest taka alarmująca albo atakująca nieco Trumpa, nawet nie bezpośrednio, ale jednak pokazująca, że na Amerykanach może nie możemy ufać, że musimy budować jakieś własne siły, musimy budować jakąś alternatywę. I tego rodzaju argumenty tutaj wygłaszane w Europie, które nie są bezpośrednio być może do Amerykanów kierowane, ale do nas albo naszych na przykład partnerów, czy nawet konkurencji z Azji, no to są takie sygnały, w których łatwo nas rozgrywać, no bo to jest genialne pole manewru dla Azjatów, prawda? Bo jeśli oni patrzą na Europę i Europejczycy z jednej strony tutaj ulegają Trumpowi i widać to, że ulegają, bo po prostu no, nie mamy tych argumentów, a z drugiej strony przyjeżdżają do swoich państw i później wysyłają sygnały do Azji, że to w zasadzie my z wami też możemy się dogadać, bo tak naprawdę tam siedzimy na płocie, no to przecież to jest idealne zaproszenie do tego, żeby nas rozgrywać. Idealne zaproszenie do tego, żeby nas jeszcze wyzyskać, prawda? Że my, Azjaci, was jeszcze wykorzystamy, bo dajecie się wykorzystywać przez każdego. No to w mojej ocenie to jest zupełnie pogubienie się w tej sytuacji międzynarodowej, którą mamy w tej chwili. Powinniśmy wykorzystać, jakby każda sytuacja no, rodzi pewnego rodzaju ryzyka czy zagrożenia, ale z każdej można jednak coś dla siebie wyzyskać. No, adoptujmy się do tego, że Trump jest u władzy w Waszyngtonie i pomyślmy o tym, jak wykorzystać sytuację międzynarodową taką, jaką ona jest, na rzecz Unii Europejskiej, my oczywiście na rzecz Polski, ale Francuzi na rzecz Francji, Niemcy na rzecz Niemiec. Mam wrażenie, że jakby to jeszcze nie... Jeszcze myślę, mi się wydaje, że wiele środowisk gra takie trochę na przeczekanie. Dobra, przeczekamy tego Trumpa i za chwilę będzie lepiej.
Dobrze, no tylko w jaki sposób to może być lepiej, tak?
Zresztą jakie tempo działania narzucił Trump? No jak można go przeczekać? Minął rok i zmieniło się tak dużo. On dokonał w ciągu roku rewolucji, jeśli chodzi o funkcjonowanie
świata
i w zasadzie tego ładu handlowego, prawda? On stworzył mechanizm, który będzie promował amerykańską gospodarkę, jeśli chodzi o inwestycje. No bo jeśli...
To naprawdę to było trochę odwracając procesy globalizacji.
Trochę tak, ale nie do końca. To znaczy zaprzęgli globalizację na swoją korzyść Amerykanie. Znaczy stworzyli taki system. Zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce i zobaczymy za 5-10 lat, jak to się sprawdziło, jakie to przyniosło efekty, bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie oczywiście tego ocenić, no bo tych efektów jeszcze nie ma, bo to są procesy długofalowe. Ale mechanizm został stworzony w taki sposób, że Amerykanie wynegocjowali, czy to z Unią Europejską, czy z Japonią, czy z Koreą Południową, czy z innymi partnerami na świecie, bezcłowy dostęp swoich produktów do ich rynków, a w drugą stronę mamy z reguły 15% ceł. Co to oznacza? To znaczy, że jeśli ja wybuduję fabrykę w Stanach Zjednoczonych, to ja mogę obsłużyć największy rynek zbytu na świecie, czyli amerykański, mogę na nim zarobić, ale oprócz tego mogę z amerykańskiego rynku, z tej fabryki, bezcłowo wejść na rynek europejski, wejść na rynek gdzieś tam do tych państw azjatyckich i tak naprawdę tworząc bazę w Stanach Zjednoczonych produkcyjną, mam dostęp do połowy świata. Tak to wygląda w tej chwili dla inwestorów. To jest świetne narzędzie do tego, żeby właśnie ten przemysł trafiał do Stanów Zjednoczonych. Więc i za pomocą właśnie systemu nakładania ceł Trump zrobił to praktycznie w 7-8 miesięcy. To jest niesamowite, to co się wydarzyło w zeszłym roku. Naprawdę tempo jest zabójcze i w sytuacji, w której my tutaj w Europie musimy nad wszystkim głosować, wszystko musi, te procesy trwają nie wiadomo jak długo, my nie nadążamy za tym.
No bo Donald Trump trochę działa jak prezes firmy. Nie jak prezydent demokratycznego państwa, gdzie nie, bo to się nie da, bo to trzeba zebrać większość. On mówi, tak ma być i nie interesuje mnie, jak to osiągniecie.
Dokładnie tak to funkcjonuje. Taki faktycznie brutalny model biznesowy zastosował przy zarządzaniu państwem i przy zarządzaniu również polityką międzynarodową. Też ten model, on jest w pewnym momentach oczywiście skuteczny, ale on się wiąże również z kosztami. To znaczy ja uważam, że administracja Trumpa, czy sam Trump, płaci swoją wiarygodnością za osiągane cele. I jednym z cech supermocarstwa, które uważam właśnie, że to są cechy supermocarstwa, jest oczywiście sieć sojuszy, która zawsze polega na wiarygodności. Więc Amerykanie płacą tą wiarygodnością. Teraz jest pytanie, na ile to się opłaca w długim terminie. To znaczy, na ile umowa na dostawę jakiejś ropy, czy umowa dotycząca właśnie ceł, będzie bardziej korzystna niż to, że długofalowo powiedzmy wszyscy będą myśleli, a Amerykanie nam pomogą czy nie pomogą, może nam nie pomogą, prawda? I ta wiarygodność będzie spadać. Przy czym znowu włóżmy w to ramy strategiczne. Chińczycy są w tendencji wzrostowej, Amerykanie są w tendencji schodzącej, chociaż mają wciąż bardzo dużą przewagę i chcą dzisiaj tą przewagę wykorzystać. Czyli dzisiaj potrzebują zgromadzić wszystkie zasoby, wszystkie argumenty. To dzisiaj muszą skonsolidować tą siłę i pokazać, że rządzą narzucić warunki takie, w których to warunkach Amerykanie będą się rozwijać szybciej niż Chińczycy, prawda? Czy niż wszyscy inni. Taki chcą stworzyć model świata, więc oni potrzebują na dzisiaj tą siłę. Więc dzisiaj, jak oni płacą swoją wiarygodnością, to dziś na przykład Europa, koniec końców, jeśli Rosjanie nam zagrożą, to nie jest w stanie się sama obronić. No musimy patrzeć na Amerykanów, a w związku z tym nawet jeśli Trump będzie super niewiarygodny, to i tak cała Europa będzie modliła się, czy Amerykanie nam pomogą, prawda? Więc z tej perspektywy no, nikt dzisiaj nie powie, że no dobra, wychodzimy z NATO, bo wy Amerykanie jesteście niewiarygodni. No bo to byłaby no, głupota, prawda? Jeśli chodzi o państwa europejskie. Więc zdając sobie z tego sprawę, administracja po prostu z Waszyngtonu, w mojej ocenie świadomie, jest w stanie płacić tą wiarygodnością, wiedząc o tym, że ona i tak w tym momencie, kiedy zagrożenie ze strony Rosji czy Chin jest bardzo duże, to i tak ta wiarygodność Stanów Zjednoczonych jest troszeczkę mniej ważna niż była wcześniej. I chcą w krótkim czasie po prostu poustawiać tak klocki, żeby później na spokojnie móc tą wiarygodność odbudować sobie. Bo przecież Trump też będzie rządził jeszcze 3 lata, prawda? Więc może po nim przyjdzie ktoś inny. I będą jeszcze mieli czas na to, żeby sobie budować wiarygodność na nowej osobie na przykład. Bo też to jest ciekawe, że Trump skupia uwagę na sobie. I ja myślę, że nie wiem, czy to jest zabieg celowy, czy nie, ale no, wielu komentatorów mówi Trump jest niewiarygodny. A mniej razy mówimy, że Stany Zjednoczone są niewiarygodne. Znaczy, takie oczywiście też się pojawiają, prawda? Ale generalnie jeszcze widać, że to zaufanie do Trumpa jest, ten brak zaufania do Trumpa jest większy niż do samych Amerykanów, prawda? I wydaje mi się, że to jest akurat dobra kwestia w kontekście tego, żeby ewentualnie później móc przy innej administracji odbudować te zasoby, powiedzmy, miękkie amerykańskie, prawda?
Ale jak mówisz o tej wiarygodności, to ja się zastanawiałam nad tym, czy gdyby nie to, że właśnie tutaj wiarygodność Donalda Trumpa jest na szali i to, że on tyle razy mówił, że zakończenie wojny na Ukrainie to będzie takie proste, to że gdyby nie ta jego wiarygodność, to on sobie dawno z tą Ukrainą dałby spokój, ale jego ego nie jest w stanie tego dźwignąć, ale na tym Putinie jakby trochę łamie sobie jednak zęby z tą swoją skutecznością.
To znaczy, jeśli chodzi o płaszczyznę tej wiarygodności, to ona się wiąże również z innym narzędziem, które stosuje Donald Trump. I to jest też narzędzie no biznesowe, negocjacyjne typowo, czyli wprowadzanie niepewności wśród sojuszników, dlatego, by ich do czegoś zmusić, prawda? No zmusił ewidentnie NATO do 5% PKB, gdzie...
No to taka trochę kreatywna księgowość, ale jednak.
Znaczy, no to jest realnie podpisany plan i państwa się zobowiązały do tego, żeby go realizować. On, to nie jest na dzisiaj 5%, ale to jest plan, żeby dążyć do tych 5%
w jakiejś perspektywie. Tylko chodzi mi o to, że z tych 5%, 1,5% to może być infrastruktura, czyli państwa mogą sobie budować dalej drogi, ale wykazywać, że to jest też wydawane na obronność, tak?
I dla nas to jest bardzo dobrze, bo akurat na przykład ja bym chciał, żeby Niemcy inwestowali bardziej w drogi, w logistykę, infrastrukturę niż w czołgi. Bo to nam bardziej się przysłuży w przypadku Niemiec niż ich czołgi, a tego bardzo, bardzo mocno potrzeba. Więc akurat ten mechanizm jest dobry. A z drugiej strony, no cofnijmy się wstecz o 1,5-2 lata. Chyba to było 1,5 roku, 2 lata temu, prawda? Prezydent Duda mówił, że jedzie tam załatwić w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze było za czasów prezydenta Bidena, żeby no, podwyższyć faktycznie do 3% te wydatki. No i wszyscy mówili, no nie, no 3%, przecież 2% nikt nie realizuje tych 2%, to te 3%...
Od 2014 roku.
Tak, i nikt tych 3% nie zaakceptuje. No i okazało się oczywiście, że temat tak naprawdę upadł, zanim został podniesiony tak naprawdę na arenie międzynarodowej. No a rok później mamy standard 5%. To jest, uważam, że olbrzymi sukces w kontekście mobilizowania sojuszników i on wynika również z tego właśnie faktu, że Trump pokazał się jako ten partner niewiarygodny, czy na którym zawieszenie swojego bezpieczeństwa jest ryzykowne. I właśnie głównie to sprawiło, że wszyscy stwierdzili, dobra, może te 5% to nie jest jednak głupi pomysł, prawda? Więc wydaje mi się, że Amerykanie grają wprowadzeniem niepewności u swoich sojuszników i partnerów, grają tym jako narzędziem nacisku, narzędziem negocjacji. To samo robił Trump w pierwszej prezydenturze. Przecież jego prezydentura pierwsza była dokładnie taka sama, tylko nieco bardziej łagodna, bo tam jednak ta administracja troszeczkę wyglądała inaczej i musiał to robić w sposób bardziej cywilizowany, ale wówczas też renegocjował umowy z Koreą Południową dotyczącą tego, że mieli finansować i się na to zgodzili. amerykańską obecność u siebie, czyli te bazy tych żołnierzy, tam jest chyba 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonuje. Japończycy się na to też zgodzili za pierwszej prezydentury Trumpa. I on za tej pierwszej prezydentury jeszcze mówił, że w tym samym kierunku zmierza, jeśli chodzi o Europę, że ma finansować, czy ma dokładać się do tych zbrojeń. I teraz to jest kontynuacja tego, co on mówił, tylko w sposób bardziej brutalny, bardziej bezpośredni, trochę poniżający dla sojuszników i partnerów. Styl jest fatalny. Można byłoby to zrobić tak samo skutecznie, w taki sam sposób, ale w innym stylu, prawda? Natomiast no, nie ma tutaj wątpliwości żadnych, że administracja Trumpa w przeciągu ostatniego roku przy olbrzymim tempie bardzo wielu, na wielu płaszczyznach jednocześnie była skuteczna. Była skuteczna i to moim zdaniem to jest.
Ale nie połamał sobie trochę zębów jednak na Putinie, że myślał, że łatwiej.
A w kwestiach Putina to oczywiście uważam, że przejechali się Amerykanie na swojej wierze w to, że Putin chciałby tego pokoju i można się z nim dogadać. To znaczy, ja akurat uważałem, że właśnie tego nie dowiozą, mówiąc językiem politycznym brzydkim. W sensie takim, że od samego początku, już od kilku lat mówię, że reset z Rosją jest niemożliwy z perspektywy amerykańskiej, bo interesy amerykańskie są tak bardzo rozbieżne z rosyjskimi, że tam nie ma punktów wspólnych, żeby się dogadać. I to pokazuje nawet polityka Trumpa, to znaczy... Ja jestem święcie przekonany, że te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, kontrakty z Turcją, kontrakty na gaz amerykański i ropę z Europą, Kaukaz, Azja Centralna, kontrakty tam chyba na tabor kolejowy i tak dalej, to wszystko Amerykanie robią w kontekście przede wszystkim swoich interesów. Czyli to jest dla nas korzystne, robimy to. No i przy okazji okazuje się, że to jest kosztem Rosji, prawda? Czyli to pokazuje, że kierując się tylko i wyłącznie interesem amerykańskim, Rosjanie na tym tracą. To jest ta właśnie rozbieżność interesów, która nie pozwala tym stronom Moskwy i Waszyngtonowi się dogadywać. Zresztą z perspektywy rosyjskiej to...
No tylko z tego, co ty mówisz, to Trump se powinien dać spokój i powiedzieć, dobra, zostawiam was z tą Ukrainą, męczcie się z tym.
Ale kogo zostawia z Ukrainą? W sensie
Europę.
To nie jest takie proste. Ja uważam, że amerykańska administracja po pierwsze oczywiście znalazła, dlatego Trump powtarza to, że to nie jest moja wojna, to jest wojna Bidena, prawda? No bo oni się znaleźli w pewnym formacie, który już był wcześniej, czyli no, Stany Zjednoczone wizerunkowo, ale nie tylko wizerunkowo, ale również jako państwo, jako wiarygodność tego największego mocarstwa zaangażowało się w pomoc na Ukrainie, a więc w zasadzie porażka Ukrainy byłaby porażką Stanów Zjednoczonych. I chcąc, nie chcąc, jakkolwiek Trump nie interpretuje sytuacji, no to takie są realia. Gdyby Ukraina przegrała, to byłaby to porażka również Stanów Zjednoczonych. Mimo wszystko. Jak bardzo Trump by się teraz nie odcinał. Więc z tej perspektywy, poza tym...
No czyli znowu wracamy do ego.
Znaczy ego, ale też no są to jednak realne interesy Stanów Zjednoczonych, polegające na tym, że muszą jako państwo okazać się silniejsze niż Rosja. No bo jak Amerykanie wyglądaliby przed światem, gdyby tak bardzo się zaangażowali w obronę Ukrainy, jak się zaangażowali? I się okazało, że ta Rosja, której nie szanują tak naprawdę, tylko rozmawiają z nią tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo tam jest duży arsenał jądrowy. To jest jedyny argument, dlaczego oni w ogóle z Moskwą jeszcze rozmawiają. I udają, że dogadamy się tak, żeby było dla was dobrze, ale tak naprawdę narzucimy wam warunki, bo nie macie nic innego oprócz tego atomu, prawda? Moim zdaniem taka jest gra. I Amerykanie tylko to robią i wyłącznie dlatego, że właśnie...
No wyglądaliby jeszcze gorzej niż po tym, jak wycofali się z Afganistanu, co było wizerunkowo jakąś masakrą totalną.
Tak. Po prostu pokazaliby słabość przed tak słabym państwem, prawda? Jakim jest Federacja Rosyjska. Więc oni, w mojej ocenie, to nie jest w ich interesie.
Bardziej, że gdyby, zakładając taki hipotetyczny scenariusz, znaczy dla mnie on jest nierealny, gdyby miało dojść do realnego upadku Ukrainy jako całego państwa, to ten eksodus by wyglądał tak samo strasznie, jak ci Afgańczycy, którzy łapali się tych odlatujących samolotów, tak? Bo tylko, że... No ja uważam, że nawet gdyby, mam nadzieję, że to nigdy nie nastąpi, ale nawet gdyby Ukraina miała przegrać, to już też zostawiam z boku definicję przegrać, wygrać w tej wojnie, no to ten wariant, że po prostu spektakularnie upada nagle całe państwo, jest najmniej prawdopodobny.
To jest w ogóle, problem Ukrainy jest problemem złożonym. Wracając, to za chwilkę może, wracając jeszcze do tego wątku amerykańskiego. Ja uważam, że gra Trumpa była taka, nigdy nie było na stole, że poddamy tę Ukrainę, bo to nie było w interesie Stanów Zjednoczonych. Poza tym, dlaczego mieliby za darmo oddawać Rosji coś, czego Rosjanie nie są w stanie sami sobie wziąć? Dlatego te w ogóle teorie o tym, że nie wiem, Wenezuela za Ukrainę, to uważam, że to są jakieś naprawdę totalne bzdury, z tego względu, że Rosjanie nie byli w stanie sprzedać czegoś, czego nie posiadali. Nie mogli obronić Wenezueli, więc nie mogli jej oddać, prawda? No bo nie mają jak jej obronić. I nie mogą za to żądać zapłaty w postaci Ukrainy, której sami też nie są w stanie zdobyć, bo Ukraińcy sami się bronią, prawda? No ale w kwestiach...
No z pomocą, ale...
Tak, z pomocą, ale, no, ale co do zasady. I teraz jeszcze Amerykanie na Ukrainie. To znaczy, w mojej ocenie od zawsze celem Trumpa było to, żeby za obronę Ukrainy płaciła Europa. On ma czysto transakcyjne, biznesowe podejście.
Powiedział to wprost.
Naprawdę on wiele rzeczy komunikuje bardzo wprost i tak należy je traktować. I z perspektywy amerykańskiej to jest nasz biznes, nasze bezpieczeństwo, nasz interes. Rosjanie nam nie zagrażają Amerykanom, tylko zagrażają nam, więc czemu Amerykanie mają rzucać? Oczywiście. No i Trump stwierdził, że on będzie takim świetnym dealmakerem, że pokaże wszystkim, że to Europejczycy będą... I to zrobił, tak, i Europejczycy płacą za amerykański sprzęt wysyłany na Ukrainę. Ale politycznie klęska Ukrainy byłaby niekorzystna i dla administracji, i dla państwa, i dla samego Trumpa zresztą też. Jeśli wchodzi tutaj ego, to na pewno to ego zostałoby także mocno nadwyrężone. Natomiast co do Ukrainy i kwestii porażki, czy zwycięstwa, czy jak w ogóle to definiować. Ja bym wyszedł od punktu takiego widzenia bardzo polsko-centrycznego. To znaczy wyjdźmy od naszych interesów narodowych i zastanówmy się, co nas urządza, a mniej patrzmy na perspektywę, nie wiem, ukraińską na przykład, bo mam wrażenie, że ta perspektywa ukraińska jednak u nas dominuje w jakimś przestrzeni medialnej.
No w tym sensie, że jest tu jakaś tożsamość tego, że dla nas broniąca się Ukraina jest lepsza niż Ukraina, która się nie broni.
Nie, oczywiście, że tak, tylko mi chodzi o to, że postrzegamy pozytywny wariant zakończenia tej wojny, często tożsamo jak postrzegają to Ukraińcy, a dla nas pozytywnym zakończeniem jest, akceptowalnym zakończeniem jest na przykład to, żeby Ukraina straciła część terytoriów, nawet oddając część Donbasu, której jeszcze Rosjanie nie zdobyli, ale jeśli Ukraina przetrwa i pójdzie później na zachód i dojdzie do tej Unii Europejskiej, dostanie gwarancję bezpieczeństwa z zachodu, w tym od Stanów Zjednoczonych, to nasz interes jest jak najbardziej zaspokojony. To znaczy w tym kontekście ja uważam, że to nas urządza
pod warunkiem, że uwierzymy Rosji.
To znaczy, tak, oczywiście pod warunkiem, że uwierzymy Rosji, tylko że wiesz, no jaka jest alternatywa dla planu pokojowego? Dla planu pokojowego alternatywa to jest wojna dalsza. I jaki jest najgorszy scenariusz z perspektywy polskich interesów? Z perspektywy naszej najgorszym scenariuszem jest to, że Ukraina w jakiś sposób załamuje się, jeśli chodzi o obronę, i zostaje politycznie przejęta przez Rosję. To jest najgorszy możliwy scenariusz. Ten scenariusz może się zrealizować tylko w czasie wojny. W momencie, kiedy jest podpisane porozumienie o zawieszeniu broni czy pokojowe, które daje gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie przez państwa zachodnie, to ten scenariusz najbardziej negatywny jest wykluczony. A więc oczywiście powstaje wiele innych ryzyk, powstaje to ryzyko, że Rosjanie znowu zaatakują, prawda? Ale zyskujemy czas i na ten czas, w którym ten pokój trwa, możemy się przygotować i siebie, i Ukrainę do tego, żeby na te trzecie uderzenie, prawda? Bo uważam, że takie, że gdybyśmy teraz podpisali pokój z Rosją, to te trzecie uderzenie by było planowane i by wyszło. Ale mamy czas na to i to od nas zależy, jak się do tego przygotowujemy, prawda? No ale lepiej, żeby to było zależne od nas, bo dzisiaj... No, dajemy oczywiście sprzęt Ukrainie, ale wynik wojny nie jest od nas zależny, tak? Warunki pokoju byłyby od nas zależne, więc w mojej ocenie jest to wariant mniej ryzykowny. I to tak wszystko się sprowadza do pytania, czy jak długo Ukraińcy są w stanie się utrzymać, jak długo się nie złamią, bo oczywiście walcząca Ukraina... wyniszczająca Rosję, co się teraz dzieje, osłabiająca Federację Rosyjską, to dla nas jest korzystny scenariusz, prawda? To znaczy, no Rosjanie w tej chwili naprawdę mocno tracą. I dla nas to jest z korzyścią, tylko oczywiście giną przy tym Ukraińcy. Więc i teraz jest pytanie, na ile oni sami oceniają ryzyko swoje, jak długo oni nie mogą się bronić, czy jest ryzyko załamania się frontu, czy nie ma tego ryzyka. Myślę, że Ukraińcy sami nie są w stanie na to odpowiedzieć, bo wojna to rządzi się swoimi prawami i różne rzeczy mogą się stać. W każdym razie oczywiście, że optymalnym scenariuszem, tak naprawdę już ten realpolitik, nie patrzymy prawda, na straty, nie patrzymy na kwestie moralne. Oczywiście, że niech tam Rosjanie walczą z Ukraińcami jeszcze 10 lat, dla nas to będzie świetny scenariusz. Tylko ja się obawiam, że Ukraińcy mogą 10 lat nie wytrzymać. Mogą nie wytrzymać może nawet 3. No i teraz pytanie jest, czy właśnie nie był, ten plan pokojowy nie był sensowny. Tylko odpowiedź na to jest taka, że plan pokojowy może jest sensowny, tylko że Rosjanie zdają sobie sprawę dokładnie z tego, o czym mówię, że jak każdy pokój na Ukrainie, w którym oni zyskają oczywiście czas, żeby się przygotować na trzecie uderzenie, tylko że my też zyskamy ten czas, a Zachód ma większy potencjał niż Rosja. Mamy lepszą, większą gospodarkę, mamy lepsze technologie. Armia ukraińska jest doświadczona i zdeterminowana. Ale jeśli przezbroimy armię ukraińską w nasz sprzęt...
Ale nie mamy jednoosobowego podejmowania decyzji, tak jak ma Rosja.
Tak, i dlatego uważam, że bardzo dobrze się teraz dzieje, że... Zobacz, nie zastanawiacie to, że mamy bardzo długie, bardzo szczegółowe, bardzo pochłaniające bardzo dużo czasu rozmowy pokojowe w tej chwili, bez udziału w ogóle Rosji. Wszyscy poświęcają mnóstwo zasobów, tak, czasu i energii na to, żeby dopracować jakiś plan pokojowy.
A Putin siedzi.
I wszyscy wiedzą, że Putin powie i tak, że on to wywali do kosza. Więc po co się tak każdy stara i... Chodzi o wspólne ustalenie celów, co nas urządza jako Ukrainę, Zachód i Stany Zjednoczone w kwestiach tego, jak ma wyglądać pokój na Ukrainie, na jakich ma być warunkach. Kwestia ustalenia technicznego, jak ewentualnie taki pokój, który byśmy chcieli osiągnąć w minimum, utrzymać. I teraz budujemy do tego narzędzia, moim zdaniem. Mimo tego, że wiemy, że Rosjanie tego nie przyjmą. I teraz...
No to właśnie, tylko po co, skoro Rosjanie mają tego nie przyjąć?
Ale musisz mieć jakiś wariant, musisz wiedzieć, czego chcesz w wojnie. Nawet jeśli w niej nie uczestniczysz. To znaczy, wiesz, dotychczas wszyscy sobie siedzieli...
To jest zaskakujące, że robimy to po 4 latach trwania tej wojny.
Bo robimy to znacznie za późno. Oczywiście, że tak. Ale wiesz, no ale musimy to w końcu zrobić, bo dotychczas to było tak, że Ukraińcy mówili, że naszym celem, nasze zwycięstwo, to jest ta definicja zwycięstwa, naszym zwycięstwem jest odbicie wszystkich terytoriów, które nam zajęli, nawet jeszcze w 14 roku, jak nam zajęli. No to przecież jak ja to z tego słuchałem przez 3 lata, to naprawdę mówię, no nie, No przecież to jest absurd. To wy powinniście iść do przodu, a wy się cofacie i macie takie cele wojenne, to jest zupełnie nierealistyczne. I oczywiście jak przyszedł Trump, to Zełenski spuścił, to był ten moment, kiedy spuścił stronę i powiedział, że możemy zaakceptować, że oddajemy część terytoriów, ale musimy faktycznie może ten pokój podpisać. Ale jaka była definicja zwycięstwa na Ukrainie w przypadku Polski? Jaka była definicja zwycięstwa na Ukrainie w przypadku Europy? Czego my chcieliśmy? Znaczy, do czego my dążymy? Do jakiego stanu? Realistycznego, bo wszyscy przyjęli to narrację, że i to przecież było ogłoszone przez polityków europejskich i nawet przez Bidena, że no celem jest to, że Rosjanie mają po prostu się wycofać z Ukrainy, bo podważają oczywiście nienaruszalność granic i tak dalej, więc to jest naszym celem. Znaczy taki ma być cel osiągnięty. No to gdzie to był realizm? To znaczy, no, nie widzieliśmy armii, która idzie pod Moskwę, tylko widzieliśmy armię, która idzie w stronę Kijowa, prawda? Więc w takich realiach wojny, czy w takich realiach frontowych, no trzeba jednak ustalić realne ramy, czy realne cele tego, jak ma wyglądać pokój z naszej perspektywy, co chcemy osiągnąć i wtedy do tego dążyć, czy budować narzędzia, żeby to zabezpieczyć. Teraz poświęcamy w tej chwili bardzo dużo czasu na ten proces pokojowy, w mojej ocenie właśnie dlatego. Też była mowa parę miesięcy temu, że są opracowywane, nie wiem, czy one już nawet nie są gotowe, plany operacyjne, techniczne, jak wprowadzić zachodnie wojska tej koalicji chętnych. Teraz na razie Brytyjczycy podpisali deklarację i Francuzi, tak? Jak wprowadzić się na Ukrainę? Bo to nie jest prosta sprawa. To trzeba wiedzieć, jakie to mają być siły, gdzie mają stacjonować, w jaki sposób mają być zaopatrywane, jakie są ich cele i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba rozpisać i trzeba technicznie to przygotować. Czyli żeby ten żołnierz tam się znalazł, no to trzeba ileś rzeczy, ileś ludzi musi przepracować, ileś dokumentów trzeba przerobić. I to to wszystko jest robione. Więc tak de facto, my się, w mojej ocenie, Zachód się w tej chwili naprawdę przygotowuje do tego, żeby osiągnąć jakiś pokój na Ukrainie, który urządza nasze interesy, czyli Ukraina zostaje niezależna i niepodległa od Rosji, ale i żeby to zabezpieczyć.
Ale mniejsza.
Ale mniejsza, dokładnie. I to jest właśnie to, ta kwestia jakby sprawiania, że te cele są bardziej realistyczne, prawda? No bo jesteśmy w stanie zatrzymać Rosjan na Ukrainie, odpowiednio wspierając Ukraińców, no ale nie jesteśmy w stanie, musielibyśmy chyba swoich żołnierzy wysłać się na wojnę, żeby oni odbijali terytorium zajęte przez Rosjan, no bo po prostu do tego trzeba ludzi i sprzętu ofensywnego, a tego brakuje armii ukraińskiej. Więc
Myślisz, że Europa jest mądrzejsza po tych 12 latach, bo pomijając już dzwonki alarmowe w postaci Gruzji z 2008 roku, już do wojny czeczeńskiej nie będę się cofać, to w 2014 roku dla wszystkich chyba stało się jasne, że Rosja zmieniła granice Europy i że powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski. Krym zabrali w tak sprytny sposób, to widziałam, było to naprawdę niesamowite, że oni sobie go zabierali i nikt nie reagował w żaden sposób. Wszyscy byli zaniepokojeni, tylko oni go sobie zabierali i zabrali go w gruncie rzeczy w 2-3 dni. No, potrzebowali kilku tygodni, żeby posprzątać, tak? I my potem przez 10 lat nie robiliśmy praktycznie nic. No przez 8, tak? Do 2022 roku. Potem te 2 lata to był...
Niektóre państwa wręcz zachęcały Rosję do tego, żeby kontynuować agresję.
Potem to były 2 lata szoku po tej inwazji z 2022 roku i przez ostatnie 2 lata coś się dzieje. Ale twoim zdaniem Europa jest mądrzejsza naprawdę, czy to jest tylko chwilowe? Bo zastanawiam się, czy gdyby rzeczywiście doszło do podpisania tego porozumienia, mniejsza Ukraina, pokój z Rosją, i świadomość po obu stronach, że jakieś trzecie uderzenie rosyjskie wisi nad nami. Czy my ten czas wykorzystamy? Mądrzej niż te ostatnie 10
moim
lat.
Moim zdaniem wiele wskazuje na to, że rzeczywiście byśmy się przygotowywali. Pewnie nie wszyscy, w sensie takim, że pewnie byśmy narzekali, że może Portugalczycy za mało inwestują w obronność, czy Hiszpanie.
Tak, no to jest którzy nie chcieli wydawać 5% tak. PKB, zostali brutalnie złamani.
Tak, dokładnie, ale myślę, że co do zasady świadomość zagrożenia rosyjskiego jest ogromna i poza tym nie ma już w mojej ocenie powrotu zbyt szybkiego do jakiegokolwiek resetu z Rosją, bo nawet gdyby zostało to porozumienie zawarte i nawet politycznie gdyby nam przeszło przez myśl, że okej, realizujemy teraz politykę business as usual, co było, to było, to i tak nikt nie da Rosjanom technologii wojskowych, bo byśmy kręcili jakby no bicz na własne barki, prawda, na własne plecy. Nawet w Europie jest tego świadomość. Europejczycy nie wróciliby do kupowania surowców energetycznych z Rosji w takiej mierze, w jakiej to było wcześniej. Po pierwsze dlatego, że część infrastruktury jest zniszczona. No dobra, można naprawić, ale po drugie dlatego, że już mamy kontrakty podpisane z Amerykanami, a oni pomimo tego, że Donald Trump mówi, że się dogada z Rosją na temat właśnie handlowy i tak dalej, to wątpię, żeby Amerykanie powiedzieli, no dobra, wiecie co, to teraz kupujcie od Rosjan, a my wam przestajemy sprzedawać. Raczej to nie wchodzi w grę. Amerykanie weszli mocno w rynek energetyczny europejski i oni go nie oddadzą Rosjanom. Więc zależność energetyczna nie wróci zbyt szybko do Europy. A jeśli nie będzie zależności energetycznej, to uważam, że ta asertywność polityczna względem Rosji będzie na Zachodzie większa, mimo wszystko. Na pewno nie będzie takiej wielkiej zależności jak wcześniej. Świadomość tego, że Rosjanie nie zostali złamani, bo gdyby doszło do porozumienia, to nie zostaliby przecież złamani. I świadomość tego, że mogą przyjść trzeci raz, uważam, że mobilizowałaby nawet państwa na Zachodzie do tego, żeby rzeczywiście wykorzystać ten czas odpowiednio. Zresztą no, tak mówimy, że ta Europa była taka słaba, że ona akceptowała, że wiele razy się dała nabrać Rosjanom i tak dalej, tylko że wymieńmy już konkretnie, bo mówimy tak, Europa to takie jest, prawda, no, nieostre pojęcie, nie wiemy dokładnie o jakim zbiorze my mówimy. No to jeśli zaczynamy wymieniać konkrety, Szwecja złagodzi stanowisko? Nie złagodzi. Finlandia złagodzi? Nie złagodzi. Bałtowie złagodzą? Nie złagodzą. Rumunia, Polska,
Węgry zostawmy.
Dania, moim zdaniem Wielka Brytania będzie szła cały czas na ostrym kursie. Moim zdaniem Francja również, więc...
Ale mamy cały czas jeszcze Niemcy, które...
No ale Czy my kiedykolwiek polegaliśmy na Niemcach w kwestii zabezpieczenia naszego bezpieczeństwa w ogóle w historii? To znaczy, ja uważam, że oni się powinni zająć
budowaniem dróg.
Budową dróg, mostów. Niech mają duży tabor kolejowy, żeby nam przesyłać w razie czego. Niech zbudują tę część swojej infrastruktury krytycznej w sensie przesyłu gazu i ropy, żeby on był również docierał do nas w razie czego z zachodu. Niech oni się tym zajmą, a w kwestiach takich twardej realizacji odstraszania spokojnie uważam, że tutaj te państwa, które wymieniłem, nawet już tych Hiszpanów zostawmy w spokoju, spokojnie sobie z zastraszaniem Rosji poradzimy na tej płaszczyźnie konwencjonalnej.
To powiedz mi tak, czy twoim zdaniem Europa jest w stanie odbudować swoją potęgę? Czy czeka nas rola rynku zbytu dla Chin, dla Indii i Stanów Zjednoczonych? I rozwinę myśl, Europa zarówno jako projekt Unii Europejskiej, który w 2004 roku, kiedy my przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, była projektem bardzo atrakcyjnym, a dzisiaj patrząc nawet na takie różne podejście społeczeństwa mołdawskiego chociażby do projektu Unii Europejskiej, nie jest to już projekt tak atrakcyjny, jakim był te 20 lat temu. I z drugiej strony, czy może któreś z tych państw największych europejskich jest w stanie odbudować swoją potęgę, żebyśmy rzeczywiście byli w tej top lidze, ekstraklasie państw decydentów na świecie?
To znaczy, tak, no to jest właśnie to kluczowe pytanie. Ja uważam, że niestety Europa jako całość, tendencja jest spadająca. I to widać od wielu lat. Wystarczy porównać udział PKB europejskiego do udziału PKB w świecie. Chińczycy rosną oczywiście. Amerykanie rosną od kilku lat, odwrócili tendencję niekorzystną. I Amerykanie rosną kosztem kogo? Kosztem Europy. Więc tak to wygląda. I ja nie widzę, niestety nie widzę uwarunkowania obiektywne są bardzo trudne. Po pierwsze zagrożenie, które budzi ryzyko, a ryzyko podraża koszty wielu różnych działalności, transakcji itd., itd. Po drugie kwestia dostępów do surowców energetycznych. No nie mamy tych surowców w wystarczającej ilości. Musimy je importować. To znowu jest nasza słabość, zależność. Patrząc na Niemcy chociażby, które się pozbawiły mocy elektrowni jądrowych, no to katastrofa dla nich z perspektywy opłacalności produkcji i konkurencyjności gospodarki. Więc energetycznie moim zdaniem będziemy mieli bardzo duży problem, zwłaszcza w stosunku do Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone mają technologię, mają duży rynek własny i mają tanią energię. Chińczycy starają się mieć tańszą energię, chociaż są bardzo zależni od importu.
Ale mają swój zielony ład, tylko
ale mają swój zielony ład, tylko że ten zielony ład lepiej działa, bo znowu, problem jest taki, że oni sobie budują panele.
Tylko bo ich celem nie jest ochrona środowiska, tylko ich celem jest tania energia, tak?
Tak, tylko że oni budują panele ze swoich surowców, a my budujemy panele z ich surowców. Czyli my, wychodząc z surowców energetycznych, wchodzimy w zależność od surowców, które są z Chin. Więc oczywiście, że te surowce są na terenie Europy. W Szwecji są duże pokłady, ale no, wydobycie w Szwecji jest dużo droższe niż w Chinach. A w Chinach, znowu, tak, nawet ty wspomniałeś, że te Chiny są takie, no jakby są tym prężnym pretendentem, który tam idzie do góry, do przodu. Ale prawda jest taka, że oni jeszcze tak idą do przodu, bo jednak są relatywnie słabi gospodarczo. To znaczy PKB na jednego mieszkańca w Chinach przy uwzględnieniu siły nabywczej pieniądza już jest wciąż dwukrotnie niższe niż w Rosji. No to wiesz, i to się przekłada na to, że wydobycie i produkcja metali ziem rzadkich w Chinach jest po prostu tak tania, że oni są w stanie ten zielony ład swój wprowadzić z przyczyn typowo w kwestiach bezpieczeństwa i strategicznych, bo oni chcą minimalizować import
jeśli
surowców.
Jeśli mówisz jeszcze o opłacaniu siły roboczej, no to oni jeszcze wszystko robotyzują, nie?
A dodatkowo robotyzują, ale robotyzują też dlatego, że no, polityka jednego dziecka. Także tak, a my sobie problem...
Ale to też jakby załatwia kwestię kosztów siły roboczej, tak?
No tak, tylko że robot nie konsumuje. I zobacz, że oni teoretycznie powinni zbudować swój duży rynek, bogaty rynek, czyli powinni zwiększać dochód na jednego mieszkańca i powinni sprawiać, że ci mieszkańcy będą dużo konsumować po to, żeby nie być uzależnionym od rynków zewnętrznych, żeby nie być 40% nadwyżki eksportu, to jest łącznie rynek amerykański i europejski. To jest 40% chińskiej nadwyżki. Tak bardzo są zależni od tego eksportu. Czyli jeśli my nie kupimy od nich, to im produkcja spadnie. Jeśli im spadnie produkcja, to zredukują zatrudnienie. Jeśli zredukują zatrudnienie, to ludzie będą biedniejsi, będą mniej konsumować, a konsumpcja i tak jest niska w Chinach. Więc jeśli będą mniej konsumować jeszcze u siebie, to znowu produkcja znowu zostanie zredukowana i to jest kula śnieżna i u nich się wszystko wysypie.
No ale sprowadza się to znowu do tego, co cię pytałam. Czy my jako Europa, jako Unia Europejska będziemy sprowadzeni do bycia rynkiem zbytu?
Z tym rynkiem zbytu to jest tak, że jesteśmy rynkiem zbytu, dopóki jest u nas prosperity. A żeby utrzymać to prosperity, my musimy się utrzymać w wyścigu i w starciu gospodarczym również z Chinami. A żeby to zrobić, musimy wytrzymać w wyścigu technologicznym również z Chinami, z Amerykanami. I to jest bardzo, to jest naprawdę, te tematy są, no, one są tak wielowątkowe, tak skomplikowane, że mi ciężko jest, wiesz, zamknąć to twoje pytanie.
Odpowiedzią tak lub nie.
Odpowiedzią tak lub nie i jeszcze to w prosty sposób uzasadnić. W mojej ocenie jest bardzo dużo wyzwań. Na wielu płaszczyznach nie domagamy. Mamy problemy z również społeczne wewnątrz państw.
Co jest naszą szansą?
Jako Europy?
Tak.
Ja bym mógł wymienić parę szans Polski, bo tutaj rozpytałem się na ten temat.
To ja pokażę jeszcze raz.
Tak, kilkaset stron. Natomiast my mamy tam siły, gdzie Europa ma słabości. I ja po prostu się obawiam, że po prostu dla Europy w dłuższej perspektywie nie ma dobrej odpowiedzi. To znaczy znajdujemy się w momencie historycznym, uważam, kluczowym dla Polski, niesamowicie niebezpiecznym, ponieważ my musimy w bardzo krótkim terminie, okienku czasowym, zneutralizować zagrożenie rosyjskie. I w tym kontekście uważam, że tempo administracji Trumpa, żeby jeszcze tak po prostu dopchnęli tą Rosję na skraj upadku, to by było super, ale jakby w tym tempie działali i rzeczywiście tą Rosję przydusili, to by nas obsługiwało, bo mamy bardzo krótkie okienko czasowe, żeby zneutralizować zagrożenie rosyjskie, bo średnioterminowo, patrząc na trendy, w Europie będzie chaos. Z uwagi nawet nie na gospodarkę, tylko z uwagi na problemy społeczne Europy Zachodniej. I to jest ten problem trochę migracji, który mówi Trump, tak? Problem wysokiej przestępczości na Zachodzie przez to, że jest tkanka społeczna mocno naruszona i jest mało jednolita, bo to jest jednak słabość państwa. My mamy tą tkankę dość jednolitą. I po prostu uważam, że demografia i kwestie kulturowe w Zachodzie, imigracyjne, zaważą w kwestiach sterowności politycznej tych państw na zewnątrz. Innymi słowy, myślę, że w średniej perspektywie kilkunastu, dwudziestu lat Francja może przestać być czynnikiem siły, czynnikiem politycznym w Europie. Niemcy mogą przestać być, Wielka Brytania może nie pełnić takiej roli. I gdzie my wtedy jesteśmy z bezpieczeństwem? Jako Polska. Za 20 lat.
Francja i Wielka Brytania mają cały czas ten atom. Ja rozumiem, że jeśli...
Ale no my patrzymy na siebie, tak? Znaczy oni mogą walczyć u siebie politycznie, mogą u siebie walczyć z tymi procesami społecznymi, starać się je odwrócić i tak dalej, no ale my dalej jesteśmy sąsiadem Rosji. I o tym mówię, że trzeba zneutralizować Rosję w perspektywie kilku lat, żeby nie stanowiła zagrożenia realnego, militarnego, bo jeśli tego nie zrobimy w krótkiej perspektywie, to w średniej perspektywie nie będzie, zostaniemy sami.
Tylko ty mówisz o tym jako o szansie, tylko my te szanse
nie,
mamy...
Nie, nie, to ja mówię jako o zagrożeniu. Ty mnie pytałaś o szansę dla Europy, a ja powiem, ja tak unikam odpowiedzi, bo ja trochę...
Nie widzę tej szansy.
Jestem bardzo sceptycznie nastawiony co do losu właśnie Europy i ja uważam, że to jest schyłek. To jest niestety schyłek. Nie będzie powrotu do jakiejś...
Zmierzch czasów.
No starego kontynentu myślę, że na jakiś czas na pewno. Może się z tego podźwigniemy, może... Znaczy to są procesy, które można gdzieś zatrzymać, można je odwrócić. One nie muszą dążyć do tych ostatecznych, złych w tym przypadku rezultatów, prawda? Ale na razie ja nie widzę tendencji, które by wręcz przeciwnie. No to przyspiesza. Mamy wzrost poparcia AfD w Niemczech, mamy wzrost poparcia ugrupowania Le Pen we Francji. I teraz tak, i to jest w ogóle ciekawe, jakie my mamy sprzeczne interesy jako społeczeństwo polskie, na przykład z interesami społeczeństwa francuskiego. Bo w mojej ocenie w interesie społeczeństwa francuskiego jest poradzenie sobie z problemami wewnętrznymi w pierwszej kolejności, bo bez tego Francja po prostu będzie słabym państwem na zewnątrz również. I w tym kontekście być może głosowanie na ugrupowanie Le Pen pomogłoby rozwiązać tę kwestię, póki nie jest za późno. Może już jest za późno, ale może jeszcze nie. Ale w naszym polskim interesie jest to, żeby tamto ugrupowanie we Francji doszło do władzy jak najpóźniej, bo one bardziej jest skłonne do dogadania się z Rosją, a nie do jej pacyfikowania.
A chyba nie wszystkie partie w Polsce tak na to patrzą.
Nie wszystkie być może na to tak patrzą, ale po prostu zobaczmy, jak ten świat jest skomplikowany, ile procesów wpływa na naszą przyszłość, jak one są też niepewne i ile trzeba rzeczy kalkulować, żeby w ostatecznym rozrachunku powiedzieć, co my powinniśmy zrobić jako Polska, Polacy, polski rząd, polskie społeczeństwo, jaką mamy perspektywę czasu, jak powinniśmy działać, jak duże ryzyko podejmować, bo może trzeba podejmować większe ryzyko niż podejmujemy, bo może nas czas goni, prawda? A może powinniśmy być bardziej zachowawczy, bo na przykład wiemy, że w przyszłości będzie tylko lepiej. Więc to trochę zarysowałem taki czarny scenariusz w tym momencie. Ja sobie zdaję sobie z tego sprawę. Więc osadźmy też kontekst szerszy, żeby to nie zostało wyciągnięte tak, że ja tu już wróżę zaraz katastrofę, podbój Europy przez Rosjan, czy przez nawet Chińczyków, czy kogokolwiek innego. Sytuacja jest taka, że Rosja w zasadzie tonie i tam Putin złapał tylko tych Ukraińców za kostkę i próbuje ich ciągnąć za sobą. Jeśli im się uda, to złapie następne państwo, prawda? I tak będzie się podtrzymywał nad powierzchnią wody. Ale jeśli mu się nie uda z Ukrainą, to zneutralizujemy tę Rosję. Ja jestem święcie przekonany, że Rosja przestanie stanowić czynnik zagrożenia, jeśli poniesie klęskę na Ukrainie. Chińczycy potężne problemy wewnętrzne, bo my mówimy tylko o tym, że oni są na wzroście, że tutaj budują, ale prawda jest taka, że ich problemy wewnętrzne są tak potężne, że ja na ich miejscu geopolityką bym się mniej przejmował, szczerze powiedziawszy. Bo polityka jednego dziecka była... Mnie zawsze tak bawią, jak są analitycy, którzy mówią, że Chińczycy to taka kultura, oni tak planują na całe dekady, mają wszystko poukładane, oni nas już ograli w te szachy, czy tam w tą grę 100 Go
lat temu.
100 lat temu i oni teraz już tylko dopinają te ostatnie kamyczki, prawda? No to właśnie, prawda, prawie no, nie 100 lat temu, kilkadziesiąt lat temu sobie wrzucili kamyczek pod tytułem polityka jednego dziecka i właśnie to im wysypie zaraz państwo. Oni mogą się po prostu, oni mogą wpaść w kryzys, zanim się wzbogacą z uwagi na demografię, ale no, mają potężny problem w sektorze finansowym. Mają potężny problem w kwestiach kulturowych i spójności państwa w środku. No tego jest mnóstwo. Jest tego mnóstwo i każdy ich problem taki naciskania z zewnątrz, na przykład Amerykanie tak robią, prawda? Nakładamy cła albo generujemy takie okoliczności, na które mamy wpływ, które sprawiają, że dane państwo no po prostu ma jakieś gorsze warunki rozwoju. Tak robili chociażby z Wenezuelą, ale tak robili również z Iranem i tak dalej. Więc jeśli Amerykanie będą naciskać bardzo mocno Chińczyków, to te procesy wewnętrzne, one będą narastać. I jakby ta sytuacja zewnętrzna, presja zewnętrzna może zmusić chińskie władze do tego, żeby faktycznie się jakoś porozumieć. Ja uważam, moją główną tezą od kilku lat jest to, że to nie Amerykanie nie odwrócą Rosjan, bo to jest niemożliwe, tylko odwrócą Chińczyków po to, żeby izolować Rosjan. I ja uważam, że to jest do zrobienia. Uważam, że to jest do zrobienia, bo Amerykanie mają mnóstwo lewarów na Chińczyków i na szczęście dla Chińczyków, Chińczycy też mają lewar w postaci
metali. Czyli wcale nieodwrócony Nixon.
Nie. Uważam, że to jest...
Tylko Nixon wprost.
Bardzo, bardzo uważam, że bardzo prawdopodobnym bo jest tak powtórka z rozrywki.
Przypomnę, że ta teoria Nixona i odwróconego... Od Nixona zakładała, żeby odciągać Chiny od Związku Sowieckiego, żeby był słabszy, a odwróconego, to która taka lansowana w ostatnich miesiącach, była taka, że Stany Zjednoczone próbują odciągnąć Rosję od Chin, żeby Chiny były słabsze. To ty mówisz, że jednak ten Nixon w wersji podstawowej, ale na pocieszenie mówisz, że nie tylko Europa ma problemy, wszyscy dookoła też mają problemy.
Amerykanie też mają problemy. Też mają mnóstwo problemów wewnętrznych, więc to jest jakby... W mojej ocenie przyszłość się rozegra o to...
Kto lepiej poradzi sobie...
Lepiej poradzi w kryzysie, tak.
A kryzys czyha na wszystkich, tylko i to wewnątrz, bo my też sobie to trochę zrobiliśmy wewnątrz. Unia Europejska, która była świetnym, utopijnym w pewnych kwestiach projektem, no rozbija się o te nasze utopijne rozumienie demokracji, że musimy te decyzje wszyscy podejmować wspólnie, a na końcu jesteśmy niedecyzyjni.
Tak, ale to też jest taka teza, którą warto wyważyć drugą stronę. To znaczy ja uważam, że demokratyczny sposób zarządzania państwem jednak jest lepszy niż autokratyczny jednoosobowy. To znaczy w państwach tak zarządzanych jak Rosja czy Chiny, to jest wielka słabość obu państw, Chin zwłaszcza, bo Chińczycy jeszcze tego nie zaznali i Rosjanie już znają ten problem, wiedzą, że taki istnieje, a Chińczycy chyba jeszcze nie. To znaczy w państwach autorytarnie zarządzanych wszystko idzie świetnie. Wszystko idzie na 300% normy, dopóki się wszystkie nie wysypie naraz. Bo oni zasypują te swoje problemy. Czasami władza nie wie o tych problemach, które są na dole, bo nie ma raportowania wyżej. I nie ma feedbacku, nie ma debaty. U nas na przykład, my na Zachodzie, dzięki demokracji, wiemy o wszystkich naszych problemach. Debatujemy o nich 3 lata, mówimy, no jesteśmy niedecyzyjni, nie naprawiliśmy, ale my znamy nasze problemy. Innymi słowy, jesteśmy w stanie tak działać, że je uwzględniamy. Czyli ubezpieczyć się na przykład, bo wiemy, że możemy gdzieś się wysypać, prawda? Albo, no nie wiem, skalkulować ryzyko i podjąć inne działania, albo podjąć inną decyzję, niż gdybyśmy nie wiedzieli o tym ryzyku. I jak się coś nie sprawdzi, za 4 lata możemy zrobić zmianę kursu i może to zadziała, prawda? Tamtego nie ma. Ja dlatego cały czas od kilku lat w zasadzie, odkąd działam jakby w tym, w tej materii geopolityki, to po prostu wskazuje, że Chińczycy nie są idealni i my o wielu problemach, oni sami może nawet o nich nie wiedzą, i my o wielu problemach chińskich nie wiemy, no bo oni mają propagandę sukcesu. No i prawda? I teraz czy ktoś jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć mi na pytanie, jaka jest duża populacja Chin? Bo pojawiają się już różne analizy na podstawie zdjęć satelitarnych czy ilości szczepień.
Przegrywają z Indiami już.
Tak, ale no jakby wiesz, no oni coś sobie deklarują, prawda, ilość urodzeń, a się okazuje, że szczepią 30% mniej dzieci niż deklarują, że się urodziło, a szczepienia są obowiązkowe. Tak mówię przykładowo, prawda? No i jeszcze te zdjęcia satelitarne wskazują też, że ta populacja może być o kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt, nawet 20-30% mniejsza niż teoretycznie po tych światłach, prawda, niż jest zakładana. Więc my nawet nie wiemy, ile jest Chińczyków. Może oni nawet sami nie wiedzą, a to jest taka najprostsza rzecz.
Ale naślą na nas armię robotów. Teraz żartuję oczywiście. No. Trochę to na pocieszenie wszystko, co mówisz, że rzeczywiście to nie jest tylko tak, że my jesteśmy tacy beznadziejni, tylko my mamy problemy, a inni nie. Będziemy pewnie jeszcze dyskutować.
Naszą szansą jest, ostatnie zdanie, bo wiem, że już kończymy, ale naszą szansą jest właśnie to jako Europy, może to jest taka konkluzja,
puenta.
Tak, puenta. Naszą szansą jest to, że inni nie poradzą sobie ze swoimi problemami szybciej niż my. Czyli innymi słowy, kryzysy ich szybciej dotkną i wtedy my będziemy mieli swoją szansę.
To zostawię nas wszystkich z tą puentą. Krzysztof Wojczal, analityk, geopolityk, autor książki Polska do potęgi. To ostatni raz jeszcze na koniec, jeszcze raz ją pokażę. Bardzo ci dziękuję, bo Krzysztof w Warszawie nie mieszka, więc to, że możemy się spotkać w studiu, to jest no, nie tak częste.
Dzięki bardzo za zaproszenie. Dziękuję państwu.
Dzięki wielkie.
Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.